Ekscelencjo, czcigodny księże biskupie Adamie, drodzy bracia kapłani wszystkich godności i sprawowanych funkcji na czele z księżmi unfuatami, czcigodny ojcze Benedykcie z Radia Maryja i telewizji Trwam wraz z całą obsługą techniczną radia i telewizji, drodzy szanowni parlamentarzyści, Panie posłanko Anno, panie pośle Andrzeju i panie senatorze Wiesławie. Szanowny panie prezydencie naszego miasta, inni przedstawiciele władz miasta, powiatu i gminy, panie burmistrzu Szczawna-Zdroju, drodzy dyrektorzy szkół, przedstawiciele instytucji życia publicznego, służb mundurowych, w tym drodzy bardzo górnicy tu obecni, z pocztami sztandarowymi. Drodzy, którzy trzymacie poczty sztandarowe, szkolne i górnicze, czcigodne siostry zakonne, bracia klerycy, drodzy bracia i siostry z Bractwa Świętego Krzyża, drodzy chórzyści, zespoły śpiewacze, ludzie Jana Pawła II, szanowni i drodzy mieszkańcy Wałbrzycha i pielgrzymi przybyli z różnych miejsc naszej diecezji. Drodzy słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam w kraju i za granicą, wszyscy bracia i siostry w Chrystusie, tu obecni oraz łączący się z nami poprzez Radio Maryja i telewizję Trwam oraz media lokalne. W homilii obecnej najpierw odniesiemy się do Bożego Słowa ogłoszonego na naszym liturgicznym zgromadzeniu, a następnie zatrzymamy się na chwilę nad postacią świętego Jana Pawła II jako papieża rodziny, dzisiaj 10. rocznicę jego pogrzebu. Drodzy bracia i siostry, wiemy, że w Ewangeliach i innych pismach Nowego Testamentu jest mowa o dwóch znakach wskazujących na zmartwychwstanie Pana Jezusa. Są to odkryty w poranek wielkanocny przez niewiasty i uczniów pusty grób oraz tak zwane chrystofanie, czyli ukazywania się Chrystusa zmartwychwstałego niewiastom i uczniom. O pustym grobie mieliśmy relację w Ewangelii Niedzieli Zmartwychwstania. Natomiast w oktawie Wielkanocy oraz w drugą i trzecią Niedzielę Wielkanocną są przypominane w liturgii najważniejsze chrystofanie, spotkania Jezusa Zmartwychwstałego z niewiastami i uczniami. Dzisiaj, w środę, w oktawie wielkanocnej, usłyszeliśmy relację o ukazaniu się Zmartwychwstałego Chrystusa dwóm uczniom będącym w drodze do Emaus. Przyglądnijmy się postawie Chrystusa i postawie uczniów. Dla Jezusa zawsze był ważny człowiek. Gdy wiedział, że dwaj zrozpaczeni uczniowie uciekają z Jerozolimy do pobliskiego Emaus, by ich nie spotkało to, co ich mistrza, on zmartwychwstały dołączył się do nich. Musiał robić wrażenie człowieka uczciwego, zaufanego, skoro ci dwaj natychmiast otworzyli się przed nim. W rozmowie wysypali z worka własnego sumienia całą mieszaninę nadziei i rozczarowań, pretensji i żalów związanych z historią Jezusa. A myśmy się spodziewali, że właśnie On miał wyzwolić Izraela. Nierozpoznany jeszcze Jezus podjął rozmowę z wędrowcami. W oparciu o Pisma nakreślił prawdziwą wizję Mesjasza, korygując przy tym wizję, jaką mieli rozmówcy. O nierozumni! Jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały. Jezus tu poucza na swoim przykładzie, że do chwały trzeba iść przez cierpienie. Do prawdziwej wielkości idzie się przez wyzbywanie się pychy i stawanie się pokornym. Przypomniał to ostatnio Ojciec Święty Franciszek w niedzielę Zmartwychwstania w orędzie wielkanocnym przed błogosławieństwem Urbi et Orbi. Obecny papież mówił, że pycha rodzi zawsze przemoc i wojnę, a pokora niesie przebaczenie i pokój. Podczas męki Jezus się uniżył, przyjął postawę pokornego sługi Jahwe. W zmartwychwstaniu został wywyższony. Zmartwychwstanie nie byłoby tak piękne i chwalebne, gdyby jej nie poprzedziła pokorna męka i śmierć krzyżowa. Z kolei męka i śmierć na krzyżu Jezusa byłyby tragiczne, byłyby totalną porażką, gdyby po nich nie nastąpiło zmartwychwstanie. Jest to droga dla nas, jest to wskazówka, abyśmy przechodząc przez ciemne doliny, przez życiowe wielkie piątki, żyli nadzieją na blask zwycięstwa, na blask poranka wielkanocnego, a z drugiej strony, abyśmy przeżywając chwilę radości i chwały, pamiętali, że jest to rodzaj nagrody za wierność, za pokorną i wierną Bogu postawę w chwilach krzyżowych. Za kilka dni, 14 kwietnia, miną 103 lata od jednej z największej katastrof w dziejach żeglugi morskiej, od zatonięcia słynnego Titanika, chluby przemysłu okrętowego początku XX wieku. Gdzieś tam na okręcie widniał napis: nikt mnie nie pokona. Kapitan tragicznego rejsu z Anglii do Ameryki był ostrzeżony przed napływającą groźną na Atlantyku górę lodową. W imię wspomnianego hasła kapitan zlekceważył całkowicie to ostrzeżenie i doszło do straszliwej tragedii. Zginęło ponad 1500 pasażerów. Uratowało się około 700. Dziś wspomina się 8-osobową orkiestrę, która w czasie rejsu codziennie przygrywała pasażerom. W tragiczną noc katastrofy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku orkiestra grała do samego końca. Muzycy nie zadbali o ratowanie swego życia, ale próbowali graniem ratować u przerażonych pasażerów umierającą nadzieję na ocalenie. Podobno ostatnią melodią, którą zagrali przed zatonięciem, była melodia religijnej pieśni „Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój”. W tym tragicznym zdarzeniu mamy przykład pychy i pokory, odejścia od Boga i trwania przy Nim. Drodzy bracia i siostry, popatrzmy teraz na postawę dwóch uczniów. U dwóch uciekinierów z Jerozolimy do Emaus widnieją cechy negatywne, ale także pozytywne, które warto zauważyć. Być może, że ich małostkowością było to, że uciekali z miasta. gdzie Jezus umarł i został pogrzebany, aby być może zatrzeć ślady związków swoich z Jezusem. Byli przerażeni i zagubieni tragedią wydarzeń Wielkiego Tygodnia. Nie mogli pojąć tragicznej śmierci Jezusa. Czuli się przegranymi. Ich mistrz ich jakby zawiódł, już wcześniej zresztą, gdy im zapowiadał mękę, swoje pojmanie, ubiczowanie i krzyżowanie, nie chcieli o tym słyszeć. Nie brali tego na serio. Nawet zapowiedź jego zmartwychwstania nie dochodziła do ich świadomości. Teraz w drodze dali sobie jednak wytłumaczyć. Otwarli się na interpretację proroctw przez nieznajomego. Co więcej, gdy przybliżyli się do wsi, do której zdążali, zachowali się znakomicie. Gdy on okazywał, jakoby miał iść dalej, oni przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Gdyby nie ta gościnność, Jezus prawdopodobnie poszedłby dalej, a oni w ogóle nie wiedzieliby, że się z Nim spotkali. Przejmująco skomentował to święty Augustyn. Boję się, gdy Chrystus będzie przechodził obok mnie i ja go nie zauważę, on już może się nie wrócić. Święty Grzegorz Wielki, zachwycając się tą gościnnością uczniów z Emaus, powiedział: to nie przypadek, że uczniowie nie rozpoznali Jezusa, kiedy słuchali Jego nauki. Rozpoznali Go dopiero wtedy, kiedy Jego naukę zaczęli wypełniać. I tak to jest po dziś dzień. Największą szansę na to, żeby się spotkać z żywym Jezusem, mają ci, dla których przykazanie miłości jest naprawdę wytyczną ich życia. Radość zmartwychwstania na tyle napełni nasze serca, na ile zdobędziemy się je rozszerzyć i otworzyć wszystkim podczas krótkiej pielgrzymki życiowej na ziemi. Jak bardzo skrzywdziliby siebie uczniowie idący do Emaus, gdyby zignorowali obcego podróżnika, gdyby pospiesznie odczepili się od niego jako od przybłędy. Otwierając mu gościnne progi, sami zostali napełnieni radością wielkanocną, gdy w nieznajomym rozpoznali zmartwychwstałego Pana przy braterskim łamaniu chleba. Jakże to ważna wskazówka dla nas na dziś i na jutro. Moi drodzy, zakończmy tę pierwszą część naszej refleksji homilijnej dwoma wnioskami. Wniosek pierwszy. Zmartwychwstały Chrystus daje nam światło Ducha Świętego do poznania prawdy, do właściwego spojrzenia na to, co się dzieje, do oceny bieżących wydarzeń. Gdy otwieramy się na Chrystusa i Go słuchamy, nie ulegniemy żadnej ideologii, żadnemu podstępnemu kłamstwu, żadnej manipulacji. I wniosek drugi. Gdy otworzymy się na Chrystusa i Mu zaufamy, otrzymujemy od Niego moc, moc Ducha Świętego do dobrego mówienia i działania. Widzimy to na przykładzie świętego Piotra, który w czasie śmierci Jezusa przebywał w ukryciu, a po spotkaniu się z Nim zmartwychwstałym otrzymał od Niego wielką moc. Był w stanie powiedzieć chromemu od urodzenia przy pięknej bramie świątyni: nie mam srebra ani złota, ale co mam, to Ci daję. Imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, wstań, chodź. I chory natychmiast wstał. Został uzdrowiony. Zapamiętajmy. Każdy, kto trwa przy Jezusie, jest beneficjentem podobnej mocy. Drodzy bracia i siostry, wypada nam jeszcze z drogi do Emaus spojrzeć choćby krótko przez chwilę na postać naszego wielkiego papieża w 10. rocznicę jego pogrzebu, kiedy to plac świętego Piotra w Rzymie, jak pamiętamy, był wypełniony transparentami z napisem Santo Subito, święty natychmiast. W ubiegłym roku, 27 kwietnia, w czasie mszy świętej kanonizacyjnej, ojciec święty Franciszek nazwał świętego Jana Pawła II papieżem rodziny. Dlatego przed rozpoczęciem Najświętszej Ofiary, którą tu sprawujemy, właśnie były teksty Ojca Świętego, była też modlitwa wypowiedziana. Spróbujmy odczytać znaczenie tego tytułu papież rodziny w kontekście 10. rocznicy jego pogrzebu. Pogrzeb, zarówno w naszej narodowej tradycji, jak i w innych kulturach, to uroczystość rodzinna. Nierzadko takie uroczystości są okazją do spotykania się krewnych, którzy od lat się nie widzieli, a nawet dalekich krewnych, którzy nigdy wcześniej nie mieli okazji się spotkać. Karol Wojtyła, jako ksiądz katolicki, był przyjacielem wielu rodzin. Sam jednak, jako katolicki duchowny, nie założył własnej rodziny. Nie było więc na jego pogrzebie synów, ani córek, ani wnuków, ani nawet bliskich krewnych. Jednakże w czasie jego pogrzebu cała ludzkość poczuła się jakby jedną wielką rodziną, złączoną więzią szczególnego braterstwa. Samo słowo papież, przypomnijmy, etymologicznie znaczy ojciec. A zatem papież rodziny to tyle co ojciec rodziny. Świat ujrzał w osobie Jana Pawła II ojca wielu narodów, bowiem ten papież miał niezwykły dar jednoczenia ludzi i narodów. Ten wyjątkowy w całej historii dzień śmierci i pogrzebu nieodparcie nasuwa na myśl natchnione słowa psalmisty: połączyli się władcy narodów z ludem Boga Abrahama. Drodzy bracia i siostry, mówiąc o naszym papieżu jako papieżu rodziny, nie możemy nie wspomnieć o zagrożeniach współczesnej rodziny, o próbach jej niszczenia także i u nas. Uzdrowić rodzinę może dobra polityka prorodzinna, a w tym tworzenie dobrego, promującego rodzinę sprawiedliwego prawa, zwłaszcza przez parlament. Niestety to trzeba powiedzieć, chociaż niektórzy tego nie lubią słuchać, obecnie trzy akty prawne zagrażają wyraźnie kondycji polskiej rodziny. Ratyfikacja konwencji przemocowej, wracające do Sejmu projekty ustawy o zapłodnieniu pozaustrojowym in vitro. Podobno dzisiaj jest tam, jutro jest dyskusja nad projektami. I rządowy projekt ustawy o leczeniu, i legalizacja jednopłciowych związków partnerskich. Ostatnio Instytut Ordo Iuris orzekł, iż rządowy projekt ustawy o leczeniu bezpłodności może satysfakcjonować tylko biznes in vitro. Wszystkie te projekty dotyczące małżeństwa i rodziny oprotestował, jak wiemy, Episkopat Polski. Bolesne jest to, iż na wszystkie uwagi i protesty rząd okazuje się nieczuły, niewrażliwy. A wielu polityków głosujących za niemoralnymi ustawami cały czas mówi, uznaje się za praktykujący katolików. Jako katolicy, ich bracia i siostry, nad tym ubolewamy, że tak mówią i inaczej czynią, nie jak katolicy. W czasie, gdy wspominamy dramat męki i śmierci Chrystusa, a także Jego chwalebne zmartwychwstanie, trzeba ostrzec nie tylko prywatne osoby, ale także osoby życia publicznego, które mają wpływ na stanowienie prawa, że nigdy nie wolno brać pieniędzy za zdradę prawdy, za zdradę dobra, za czynienie zła, bo wtedy jesteśmy podobni do Judasza. Na przykładzie Judasza potwierdziło się, że taka droga prowadzi do bankructwa, po prostu donikąd, a czasem, jak w jego przypadku, do samobójstwa. Drodzy bracia i siostry, co nam pozostaje, jeśli nie pomagają opinie, prośby, protesty Episkopatu, ekspertyzy i protesty wielu środowisk naukowych i różnych instytucji społecznych zatroskanych o przyszłość rodziny i narodu? Oprócz powyższych działań pozostaje nam także jeszcze modlitwa i pokuta. Tak nas uczył święty Jan Paweł II. I dzisiaj modlimy się tu na stadionie za polską rodzinę, za ojczyznę, a także za Europę i świat, o zwycięstwo prawdy nad kłamstwem, dobra nad złem, pokory nad pychą. Bo kto słucha Boga, to nigdy nie przegrywa i wprowadza ład, jest kreatorem szczęścia w środowisku, gdzie żyje, jeżeli naprawdę Pana Boga słucha i żyje według Jego wskazań. Modlimy się za stawiennictwem świętego Jana Pawła II w 10. rocznicę jego śmierci i jego pogrzebu. Zwróćmy uwagę na to, że jesteśmy dzisiaj na stadionie, aby czcić pamięć wielkiego papieża, który jako pierwszy tak wiele razy odprawiał msze święte na stadionach świata. Dzięki doskonałemu zjednoczeniu z Chrystusem, dzięki temu, że nie pełnił on woli swojej, ale był sługą sług Bożych, sługą wszystkich, gromadził wokół Chrystusowego ołtarza wielonarodowe tłumy, jakich nikt przedtem nie widział. Stadion to miejsce nieprzypadkowe, to symbol zwycięstwa. Święty Paweł napisał: tak więc, nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę. Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Święty Jan Paweł II był takim właśnie zawodnikiem, który tak biegł, aby wszystkim dać udział w swoim zwycięstwie, które jest zwycięstwem Chrystusa. Tajemnicę tej niebywałej skuteczności on sam wyjawiał wielokrotnie, powtarzając za prymasem Chlądem i prymasem Wyszyńskim: zwycięstwo, jeśli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję, przez różaniec. I nie tylko mówił, ale dał nam tego rękojmię. Zapoznawszy się dokładniej z orędziem Matki Bożej Fatimskiej, wezwał nas do krucjaty różańcowej, o Polskę wierną Bogu Krzyżowi Ewangelii, o wypełnianie jasnogórskich ślubów narodu. Prośba ta jest istotną częścią jego testamentu. Któż bardziej był sercem związany z Jasną Górą niż on, który z dziecięcą ufnością wyznawał Matce Najświętszej Totus Tuus w jasnogórskiej kaplicy, jak to oglądamy codziennie podczas apelu jasnogórskiego, tuż obok ikony Czarnej Madonny wisi najcenniejsza jasnogórska relikwia i zarazem najmocniejszy dowód tej ścisłej więzi Karola Wojtyły z Matką Odkupiciela. Pas sutanny, przestrzelony 13 maja 1981 roku na placu Świętego Piotra, znaczony krwią biskupa odzianego w biel, jak jest napisane w Urzędzie Fatimskim, którego właśnie ukazuje tajemnica fatimska jako doskonały wzór wierności Bogu Krzyżowi Ewangelii. On sam, ten skrwawiony pas, ofiarował naszemu narodowi, ofiarował sanktuarium jasnogórskiemu jako wotum za ocalenie życia, ale też jako pamiątkę i znak zwycięstwa, które ma przyjść przez potężną królowę różańca świętego. Można też śmiało powiedzieć, że cały program jego pontyfikatu był doskonałym wypełnieniem jasnogórskich ślubów narodu. A jeśli największego z rodu Polaków nazywamy papieżem rodziny, to znajdujemy tego wytłumaczenie w jasnogórskich ślubach narodu. Wystarczy przeczytać ślub czwarty, który brzmi: Matko Chrystusowa i Domie Złoty, przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego, Jezusa Chrystusa, bronić czci imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską. Jakże to aktualne słowa. Słowa ciągle do wypełniania. Moi drodzy, Stalin postawił kiedyś na jednej z konferencji pytanie, ile dewizji ma papież? Dla niego było to pytanie retoryczne, a dla nas nie musi być retoryczne. Papież nie miał i nie ma dywizji wojsk zmechanizowanych, pancernych czy lotniczych, ale może mieć tysiące, a nawet miliony dywizji ludzi trzymających w ręku różaniec, dywizji ludzi modlących się. Może mieć tak, jak to było w historii w XVI wieku przed bitwą morską pod Lepanto i w XVII wieku przed Osieczą Wiedeńską, gdy ówcześni papieże mieli ogromną armię, ogromne dywizje ludzi modlących się na różańcu. I dzisiaj Ojciec Święty może mieć podobne krucjaty różańcowe, które ochronią Kościół, rodzinę, naród, Europę i świat przed zagrażającym nieszczęściem, niebezpieczeństwem. Od nas zależy, czy do tej krucjaty różańcowej, do tej dywizji modlących się ludzi przystąpimy. i kończymy modlitwą. Chryste zmartwychwstały, który zgromadziłeś nas tu, na tym stadionie, w tej Eucharystii głosimy Twoją śmierć, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, oczekując swego końcowego przyjścia w chwale, pokornie prosimy. Bądź z nami. Bądź z nami. Prowadź nas. Napełniaj nas swoją mądrością. Koryguj nasze światowe, przyziemne poglądy. Obdarz nas swoją mocą, abyśmy zawsze pozostawali na drogach prawdy, sprawiedliwości i miłości. A Maryja, Twoja Matka, którą nam wszystkim dałeś za Matkę, niech ona, patronka tego miasta, niech wraz ze świętym Janem Pawłem i jej wiernym synem wspierają nas na duchu i na ciele w dalszej wędrówce przez tę ziemię. Amen.